Brothers and sisters,
bracia i siostry, witamy Was na uroczystym spotkaniu Kościelnego Systemu Edukacji dla Młodych Dorosłych. Niniejszy przekaz jest nadawany z tabernakulum Ogden, sąsiadującego z niedawno ponownie poświęconą świątynią Ogden w stanie Utah. To uroczyste spotkanie jest tłumaczone na wiele języków dla młodych dorosłych na całym świecie. Nazywam się Tony Reynolds i jestem prezydentem pierwszego palika młodych dorosłych stanu wolnego w Ogden, stanie Utah. Witamy starszego Donalda Hallstroma z prezydium 70. Jesteśmy wdzięczni, że dzisiejszego wieczoru towarzyszy mu jego żona, siostra Hallstrom. W dalszej części programu przedstawimy starszego Hallstroma jako dzisiejszego mówcę. Jesteśmy wdzięczni za obecność innych przedstawicieli władz naczelnych i 70. obszaru. Ponadto cieszymy się z obecności na podium administratorów KSE oraz seminarium Instytutu Religii, a także prezydentów palików z obszaru Ogden dla młodych dorosłych stanu wolnego z żonami. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od wspólnego zaśpiewania wraz z chórem hymnu o Zbawcu Izraela ze strony drugiej. Doceniamy pomoc siostry Jessica Love, która będzie dyrygować, oraz siostry Lajczej Ivy, która będzie nam akompaniować. Po hymnie modlitwę na rozpoczęcie ofiary Chantal Cardon z okręgu Ogden dla młodych dorosłych.
Nasz drogi Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość zgromadzenia się razem, aby wysłuchać przesłania starszego Hallstroma. Jesteśmy wdzięczni za ten nowo poświęcony budynek. Jesteśmy wdzięczni za jego funkcjonalność. Prosimy Cię, abyś otworzył nasze umysły i serca na to, co chcesz, żebyśmy dzisiejszego wieczoru usłyszeli. Prosimy Cię, abyśmy pamiętali o tym przez resztę tygodnia oraz uczynili to, o co zostaniemy poproszeni. Prosimy, abyś pobłogosławił starszego Hallstroma podczas jego wystąpienia. I mówimy to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Najpierw wysłuchamy starszego Paula Johnsona z 70., który jest komisarzem do spraw edukacji kościelnej. Moi drodzy bracia i siostry, każdy z nas jest synem lub córką kochającego Ojca Niebieskiego, który powołuje i daje natchnienie przywódcom, aby służyli nam pomocą i radą. Jakże wielkim błogosławieństwem jest zgromadzenie się do nauki przekazywane przez osoby, którym polecano wykonanie tego zadania. Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Chciałbym najpierw przekazać dwa ważne ogłoszenia. Po pierwsze, od stycznia 2015 roku zmieni się nazwa uroczystych spotkań KSE, takich jak to, na ogólnoświatowe spotkanie dla młodych dorosłych. Te ogólnoświatowe spotkania będą odbywały się 3 razy w roku, w styczniu, maju i we wrześniu. Zmiany te mają na celu podkreślić ważność każdego przekazu. Zależy nam, aby każdy młody dorosły, gdziekolwiek znajduje się, jak i bez względu na osobistą sytuację, wiedział, że jest zaproszony do uczestnictwa. Mamy nadzieję, że dołożycie starań, aby uczestniczyć w każdym spotkaniu i zachęcicie do tego innych. Wspólne uczestnictwo da wam możliwość lepszego poznania się, słuchania rad udzielanych przed waszych przywódców oraz otrzymania osobistego objawienia i wskazówek. Zachęcamy przywódców kapłańskich, aby podkreślali wagę tych ogólnoświatowych spotkań w obszarach, gdzie sprawują urząd. Drugie ogłoszenie dotyczy lekcji Instytutu Religii wymaganych dla ukończenia kursów Instytutu Religii oraz tych prowadzonych na uniwersytetach kościelnych. Kościelna Rada do Spraw Edukacji oraz Rad Zarządzających w BYU, BYU Idaho, BYU Hawaje oraz LDS Business College zaaprobowały 4 nowe kursy, które będą dostępne począwszy od jesieni 2015 roku. Są to następujące kursy: Jezus Chrystus i Wieczna Ewangelia, Nauki i Doktryny w Księdze Mormona, Podstawy Przewrócenia i Wieczna Rodzina. Utworzono je z myślą, aby stały się kamieniem węgielnym waszej edukacji religijnej. Kursy te opierają się na Pismach Świętych i naukach proroków w dniach ostatnich. Koncentrują się na Zbawicielu, jego doktrynach oraz istotnych wydarzeniach z historii Kościoła. Jak będziecie studiowali wszystkie podstawowe Pisma Święte, dostrzeżecie, że są one splecione razem i w większym stopniu zgłębicie wiedzę o Ewangelii. Wasze zrozumienie będzie pełniejsze oraz bardziej docenicie każde z podstawowych Pism Świętych. Na tych lekcjach będziecie rozbudowywać wiedzę w oparciu o wasze dotychczasowe osobiste doświadczenia związane ze studiowaniem Ewangelii. Będą one pomocą w zastosowaniu zasad Ewangelii w stopniu adekwatnym do sytuacji, w jakiej akurat znajdujecie się. Chciałbym również zaznaczyć, że wszystkie dotychczas dostępne kursy do studiowania Pism Świętych wraz z innymi lekcjami religii nadal będą oferowane na naszych uniwersytetach i w instytutach. Nasze nowe kursy będą obowiązkowe dla wszystkich nowych studentów oraz będą dostępne dla studentów kontynuujących naukę. Zapiszcie się na nie i dążcie do ich ukończenia na Uniwersytecie Kościelnym bądź w Instytucie Religii. Jeśli spełnicie już wymagania ukończenia kursu, będziecie mogli zapisać się na te kursy w ramach kontynuacji studiowania Ewangelii poprzez uczestnictwo w zajęciach Instytutu oraz w lekcjach prowadzonych na kościelnych uniwersytetach. Wkrótce na stronie education.lds.org zostaną udostępnione informacje na temat nowych kursów. Jestem pewien, że w miarę uczestnictwa w ogólnoświatowych spotkaniach oraz lekcjach religijnych będziecie lepiej rozumieć Pisma Święte, a przebywanie razem z tymi, którzy będą was inspirować i wzmacniać waszą wiarę w Jezusa Chrystusa oraz świadectwo o Nim, da wam, i to mówię w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiejszego wieczoru towarzyszyć nam będzie połączony chór z Instytutu Religii w Ogden, który zaśpiewa Miłość Naszego Zbawiciela. Dyrygować będzie Don Keaton, a akompaniować będzie Rebecca Wakefield. Po występie muzycznym będziemy mieli przyjemność wysłuchać starszego Hallstroma. Po wystąpieniu starszego Hallstroma chór zaśpiewa Prowadź nas o Wielki Jehowo. Dyrygować będzie Greg Simpson, także z Instytutu Religii w Ogden, a akompaniować na organach będzie siostra Ivy. Modlitwę na zakończenie ofiaruje Jordan Hawkins, prezydent Forum Starszych z 11 Okręgu Ogden dla Młodych Dorosłych Stanu Wolnego. Mam teraz przedstawić dzisiejszego mówcę. Starszy Donald Hallstrom jest członkiem prezydium 70. Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich od 4 kwietnia 2009 roku. 1 kwietnia 2000 roku został powołany do pierwszego kworum 70. Kiedy otrzymał powołanie przedstawiciela władz naczelnych, służył jako 70. obszaru zachodniej części Ameryki Północnej. Od 2005 do 2009 roku starszy Hallstrom był członkiem prezydium obszaru Azji z siedzibą w Hongkongu. Służbę zakończył, pełniąc funkcję prezydenta obszaru. Od roku 2000 do 2003 przebywał w obszarze Azji Północnej, mieszkał w Tokio, służył także jako prezydent obszaru. Ponadto służył jako dyrektor wykonawczy Departamentu do Spraw Audiowizualnych oraz jako członek Generalnego Prezydium Młodych Mężczyzn. Starszy Hallstrom uzyskał tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Brigham Younga. Kiedy w 2000 roku został powołany na pełnoetatową służbę na rzecz Kościoła, był dyrektorem naczelnym firmy Hallstrom Group Incorporated, organizacji konsultingowej zajmującej się nieruchomościami z siedzibą w Honolulu. Zajmował różne stanowiska zawodowe oraz uzyskał liczne uprawnienia. Był także biegłym sądowym pracującym dla sądów stanowych i federalnych. Starszy Hallstrom służył w różnych radach, między innymi był członkiem Rady Wykonawczej Skautów Ameryki Aloha Council oraz prezydentem Rady na Uniwersytecie Brigham Younga Hawaje. Był także wiceprzewodniczącym Hawaii Rivers Incorporation, firmy zajmującej się kościelnymi nieruchomościami na Hawajach. Ponadto zasiadał także w Krajowej Radzie Skautów Ameryki. Starszy Hallstrom służył w kościele jako pełnoetatowy misjonarz w Anglii, prezydent Kworum Starszych, wyższy doradca w Paliku, biskup, prezydent Palika i przedstawiciel regionalny. Został powołany do władz naczelnych w 1995 roku oraz jako przedstawiciel 70. władz obszarów w 1997. Urodził się w Honolulu na Hawajach w 1949 roku. Jest mężem Diane Clifton. Są rodzicami czwórki dzieci i mają 6 wnucząt. Teraz chór zaśpiewa hymn Miłość naszego Zbawiciela.
Dziękujemy za ten inspirujący utwór. Jesteśmy podekscytowani z siostrą Hallström, że możemy być z wami dzisiejszego wieczora. Patrząc na twarze tych, którzy są z nami dzisiaj, możemy wyobrazić sobie młodych dorosłych na całym świecie. Zarówno tych w związkach małżeńskich, jak i stanu wolnego, którzy biorą udział w tym przekazie. Wraz z moją żoną mamy okazję często podróżować i odwiedzać wielu członków Kościoła. Poznaliśmy wielu z was i wielu wam podobnych. Poznaliśmy młodych dorosłych, którzy się nawrócili oraz tych, którzy nad tym obecnie pracują. Poznaliśmy młodych dorosłych, którzy są zagubieni oraz tych, których odnaleziono. Lub będąc bardziej precyzyjnym, tych, którzy odnaleźli samych siebie. Poznaliśmy tych, którzy nie podzielają naszej wiary, tych, którzy zostali niedawno ochrzczeni oraz tych, których rodziny należą do Kościoła od wielu pokoleń. Świadczymy, że każdy z was jest dzieckiem Boga i ma taką samą możliwość zdobycia wszelkich błogosławień z wieczności. W imieniu przywódców Kościoła mogę z entuzjazmem powiedzieć: kochamy was. Dzięki możliwości obserwowania proroków i apostołów i biorąc pod uwagę to, jak dobrze ich znam, mogę z przekonaniem powiedzieć, że oni bardzo się troszczą o młodych dorosłych Kościoła. Jesteście teraźniejszością i przyszłością Kościoła. Potrzebujemy was. To spotkanie jest nadawane z Tabernakulum w Ogden, który jest pięknie odnowionym gmachem przylegającym do majestatycznej świątyni Ogden w stanie Utah. Zarówno świątynia, jak i ten budynek zostały ponownie poświęcone przez prezydenta Thomasa Monsona zaledwie 6 tygodni temu. Świątynia Ogden jest jedną ze 143 obecnie działających świątyń Kościoła rozmieszczonych na całym świecie. Kiedy się urodziłem, było ich zaledwie 8. To potwierdza mój podeszły wiek, chociaż będąc bardziej pozytywnym, to dowód na to, że Pan przyspiesza swoje dzieło. Używając świątyni jako metafory, pragnę przemawiać dzisiaj o fundamentach. W procesie projektowania i budowy każdej świątyni znacząca część pracy dotyczy tego, czego nie można dostrzec, kiedy dana budowla jest realizowana. Chodzi tu o fundament. Za przykład posłuży nam przygotowany przez architekta szkic świątyni Filadelfia w stanie Pensylwania, która jest w trakcie budowy. Kiedy zostanie ukończona, ta niezwykła budowla będzie miała 25 metrów wysokości, licząc do linii dachu, i ponad 60, licząc do najwyższego punktu, do zwieńczenia, którym jest anioł Moroni. Sami widzicie, że będzie to wspaniała budowla. Mimo tego, jak bardzo olśniewająca i dostojna, będzie ona podlegać niszczycielskim wiatrom i napierającym wodom gruntowym. Te trudne warunki, gdy nie są kontrolowane, mogą znacznie uszkodzić, a nawet zniszczyć tę szlachetną budowlę. Świadom sił, które będą bezlitośnie napierać na tę świątynię, inżynierowie zaplanowali, a wykonawcy wykonali głęboki na 9 metrów dół o powierzchni pokrywającej się z fundamentem świątyni. Dół ten został wykopany w granicie występującym w stanie Pensylwania i ma na celu zapewnić stabilną podstawę pod budowę. Betonowe stopy i płyty fundamentowe zostały powiązane z granitowym podłożem za pomocą specjalnych haków, które umożliwią budowli oparcie się nawet silnym wiatrom i napierającym wodom gruntowym. Haki zostały wwiercone na głębokości od 17 do 53 metrów w głąb granitu, aby wytrzymać obciążenie 113 tysięcy kilogramów na cel kwadratowy. Zostały rozmieszczone od siebie w odległości 4,5 metra w obu kierunkach. Podaję wam te szczegółowe informacje, aby nauczyć następującego zagadnienia. W przeciwieństwie do sposobu konstrukcji określonej budowli, budując nasze nadzieje, wieczne życie, czasami zbyt mało uwagi poświęcamy temu, w jaki sposób konstruujemy i budujemy nasz fundament, w związku z czym jesteśmy odsłonięci i łatwo niszczeni przez siły zewnętrzne. Żyjemy w świecie, który może dość łatwo wprowadzić nas w błąd. I jeśli na to pozwolimy, spowodując, że zapomnimy, kim naprawdę jesteśmy. Prezydent Thomas Monson powiedział: życie doczesne jest okresem prób, czasem wykazania się, czy jest się godnym powrotu do obecności naszego Ojca Niebieskiego. Musimy stawiać czoło wyzwaniom i trudnościom, byśmy zostali sprawdzeni. Mogą one nas załamywać, a powierzchnia naszych dusz może popękać i pokruszyć się. Tak się dzieje, gdy nasze podstawy wiary, nasze świadectwo o prawdzie nie są głęboko osadzone w naszym wnętrzu. Na świadectwie i wierze innych ludzi możemy opierać się tylko przez jakiś czas. W końcu musimy mieć swoje własne, mocne i głęboko umiejscowione fundamenty, lub nie przetrwamy burz życia, które nadejdą. Jezus Chrystus opisał następującymi słowy osobę, która słucha Go i podąża za Nim. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Jezus Chrystus jest skałą, na której musimy budować nasz fundament. Pan powiedział o sobie, że jest opoką Izraela i stanowczo oświadczył, że ten, kto buduje na tej opoce, nigdy nie upadnie. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu, powiedział Mojżesz. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego. Dawid oświadczył: Pan jest opoką moją i twierdzą moją, tarczą moją, schronieniem moim. Pan powiedział do Enocha: ja jestem Mesjasz, król Syjonu, opoka niebieska. Nefi wychwalał Pana jako opokę Jego zbawienia i opokę Jego prawości. Izajasz nazwał Pana kamieniem wypróbowanym, kosztownym kamieniem węgielnym, mocno ugruntowanym. Paweł przemawiają o apostołach i prorokach jako fundamencie Kościoła, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. To nie jest nowa doktryna. W takiej czy innej formie każdy z nas ją rozumie. Nauczali jej nasi rodzice. Nauczano ją w organizacji podstawowej, w klasach i kworach młodych kobiet i młodych mężczyzn, na seminarium i instytucie. Nauczali jej pełnoetatowi misjonarze, przyjaciele, lokalni przywódcy Kościoła. Nauczają jej także Pisma Święte oraz żyjący prorocy i apostołowie. Dlaczego więc niektórym z nas sprawia wielką trudność życie zgodnie z tą doktryną? Cóż, po prostu musi się ona przedostać z naszych umysłów do naszych serc i naszych dusz. Musi być czymś więcej niż to, co, co, co czasami myślimy, lub nawet więcej niż to, co czujemy. Musimy się nią stać. Nasz związek z Bogiem, naszym Ojcem, z Jego wiecznym planem oraz Jezusem Chrystusem, Jego Synem i naszą opoką musi być na tyle silny, by stać się kamieniem węgielnym naszego fundamentu. Wtedy to zrozumiemy, że jesteśmy wieczni, jako syn lub córka Boga. I staniemy się przepełnionym wdzięcznością odbiorcą błogosławieństw płynących z zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Inne prawe cechy naszej osobowości mogą następnie być bezpiecznie budowane na tym fundamencie, ponieważ będziemy wiedzieć, które z nich są wieczne, a które jedynie tymczasowe. Jednocześnie potrafiąc ocenić ich ważność. Inne cechy i towarzyszące im zwyczaje, niektóre wysoko cenione przez świat, postanowimy odrzucić. Uwielbiam ceniony przez wielu hymn, jak mocna podstawa. Nie powinno to nikogo dziwić, że najbardziej uwielbiam go w wykonaniu mormońskiego chóru Tabernakulum. Siedząc tuż przed chórem, podczas konferencji generalnej, słuchając i czując zarówno moc organów, głosów, muzyki i słów, mam wielkie pragnienie, by powstać i się do nich przyłączyć. Powstrzymuję się jednak, wiedząc, że zostałbym wyproszony z centrum konferencyjnego. Posłuchajcie tego pięknego hymnu, który odśpiewano zaledwie 4 tygodnie temu podczas niedzielnej porannej sesji konferencji generalnej. Delektujcie się tymi słowami i z uwagą wsłuchajcie się w ostatnią zwrotkę. Tak naprawdę jest to 7 zwrotka, ale tutaj została zaśpiewana jako 4. Ostatnio uczestniczyłem w spotkaniu w świątyni Salt Lake, w którym udział wzięli członkowie Rady Prezydenta Kościoła, Kworum 12 Apostołów oraz pozostali członkowie władz naczelnych, którzy pracują w siedzibie głównej Kościoła. Śpiewaliśmy trzy zwrotki tego pięknego hymnu, jak to zazwyczaj czynimy podczas sakramentu lub innych spotkań. Lecz przy tej okazji prezydent Monson powiedział: zaśpiewajmy siódmą zwrotkę. Razem, jako członkowie władz naczelnych, włączając w to proroków i apostołów, śpiewaliśmy: duszy, która z całych sił chce polegać na Jezusie, nigdy nie pozostawię na pastwę wrogów. Choćby całe piekło starało się potrząsnąć jej wiarą, nigdy, 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 nigdy jej nie opuszczę. Czy te słowa opisują, kim jesteście? Czy przynajmniej opisują to, kim pragniecie się stać? Wysiłek związany z wybudowaniem i utrzymaniem duchowego fundamentu nie jest łatwy. Proces budowy jest istotnym przedsięwzięciem, a konserwacja jest wysiłkiem na całe życie. Zwracając się do Was, którzy naprawdę się staracie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem i pragniemy wiedzieć, co czynicie. Proszę, skorzystajcie z portali społecznościowych i podzielcie się tym, co robicie, wpisując hashtag CESDOW i uzupełniając zdanie: buduję mój duchowy fundament poprzez. Odpowiedzi będą tak różne, jak osobiste okoliczności, i to jest jak najbardziej w porządku. Powtórzę jeszcze raz, zdanie do uzupełnienia, którego Was zachęcamy, brzmi: buduję mój duchowy fundament poprzez. Będziemy wdzięczni za możliwość usłyszenia od Was i dowiedzenia się o tym, co dzieje się w Waszym życiu. Jeśli nigdy nie wybudowaliście fundamentu, o którym mówimy, albo przez zaniedbanie pozwoliliście, by pękł lub pokruszył się, nie jest za późno, by założyć kask i zabrać się do pracy. Wszystkie narzędzia, które są Wam potrzebne, są dla Was dostępne. Są to te same narzędzia, których używa się do konserwacji już wybudowanego fundamentu. Wiecie, czym one są. Obejmują one systematyczne, szczere modlitwy, codzienne studiowanie Ewangelii poprzez czytanie Pism Świętych, aktywne uczestnictwo w spotkaniach kościelnych, szczególnie poprzez przyjmowanie sakramentu z prawdziwym zamiarem. Obejmuje także stałą, bezinteresowną służbę i sumienne dotrzymywanie przymierzy. Innym istotnym narzędziem są rady, jakie otrzymujemy od żyjących proroków. Na ziemi żyje 15 mężczyzn, którzy zostali poparci na proroków, widzących i objawicieli. Dzierżą oni klucze kapłaństwa Boga. Jesteśmy przez nich często nauczani. Kilka razy w roku podnosimy nasze ręce, aby poprzeć ich. Modlimy się za nich każdego dnia. Jednakże łatwość w dostępstwie do ich nauk, co jest niezwykłym błogosławieństwem, może doprowadzić do umniejszania wartości ich słów. Prezydent Henry B. Eyring ostrzegł: dla osób z silną wiarą poszukiwanie w Radzie Proroków ścieżki ku bezpieczeństwu jest logiczne. Ludzie małej wiary, słuchając przemawiającego proroka, mogą pomyśleć, że słuchają jedynie mądrego człowieka, dającego dobre rady. Jeśli jego rada brzmi niezobowiązująco i rozsądnie i idzie w parze z ich zamierzeniami, przyjmują ją. Jeśli nie, potraktują ją jako błędną wskazówkę lub uznają okoliczności swego życia za usprawiedliwiające wyjątek w zastosowaniu się do niej. Prezydent Eyring kontynuował: kolejnym błędnym przekonaniem jest myślenie, że wybór między przyjęciem a odrzuceniem Rady Proroków jest niczym więcej jak decyzją, czy pójść za radą i korzystać z jej dobrodziejstw, czy pozostać w miejscu, gdzie jesteśmy. Ale decyzja, by nie przyjąć proroczej wskazówki, zmienia grunt, na którym stoimy. Ów grunt staje się bardziej niebezpieczny. Aby zbudować i utrzymać silny fundament, pamiętajcie o trzech następujących zasadach: wizja, zaangażowanie i samodyscyplina. Wizja oznacza możliwość widzenia. W kontekście Ewangelii czasami nazywamy to wieczną perspektywą. Jak napisał Jakub, jest to patrzenie na wszystko, jak rzeczywiście jest i jak rzeczywiście się stanie. Zaangażowanie to gotowość do złożenia obietnicy. Często nazywamy je przymierzami. Formalnie zawieramy przymierze z Bogiem poprzez obrzędy kapłańskie. Pamiętajcie, że w Jego obrzędach ukazana jest moc Boga. Oprócz Boga powinniśmy być gotowi do złożenia obietnic samym sobie, naszym małżonkom, lub być gotowi do stania się takim małżonkiem, naszym przyjaciołom oraz tym, którym służymy. Samodyscyplina może być zdefiniowana jako obecność, jako zdolność do konsekwentnego życia z wizją i obietnicami, które złożyliśmy. Rozwijanie samodyscypliny jest niezbędne w procesie postępu, ponieważ płynnie łączy naukę i czynę. Ostatecznie siła naszego duchowego fundamentu okazywana jest przez to, jak żyjemy, zwłaszcza w czasach rozczarowań i wyzwań. Wiele lat temu prezydent Gordon Hinckley opowiedział historię o Caroline Hemingway, która urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Salt Lake City jako drugie z 11 dzieci. W wieku 22 lat Caroline poślubiła George'a Harmana. Mieli 7 dzieci, z których jedno zmarło jako niemowlę. Potem owdawiała, kiedy w wieku 39 lat zmarł jej mąż. Jej siostra Grace poślubiła brata jej męża, Davida. W roku 1919, podczas straszliwej epidemii grypy, David poważnie rozchorował się, a potem także i jego żona Grace. Caroline opiekowała się zarówno swoimi dziećmi, jak i dziećmi swojej siostry. Pomimo tych nieszczęść, Grace urodziła syna, po czym zmarła w ciągu kilku dni, godzin. Caroline zabrała malutkie dziecko do swojego domu i tam pielęgnowała je i uratowała mu życie. 3 tygodnie później zmarła jej własna córka Annie. Na tamtą chwilę Caroline straciła 2 własnych dzieci, męża i siostrę. Ciężar stawał się trudny do uniesienia, załamała się. Wyszła z trudnej sytuacji z poważnym schorzeniem, cukrzycą, lecz ani na trochę nie zwolniła tempa. Nadal opiekowała się synkiem swojej siostry, którego ojciec, jej szwagier, odwiedzał każdego dnia. Niedługo później David Harman i Caroline wzięli ślub i od tamtej chwili w ich domu przebywało 13 dzieci. Pięć lat później David doznał wielkiego cierpienia, które doprowadziło do granic wytrzymałości tych, którzy mu współczuli. Pewnego dnia, przygotowując nasiona do sadzenia, użył silnego środka dezynfekującego. Substancja ta miała kontakt z jego ciałem, a skutki były katastrofalne. Skóra i ciało odpadało od kości, jego język i zęby wypadły. Roztwór sody kaustycznej dosłownie zjadł go żywcem. Caroline pielęgnowała go w tej straszliwej chorobie, a kiedy zmarł, pozostała z 5 własnych dzieci i 8 dzieci swojej siostry oraz gospodarstwem liczącym 115 hektarów. Wraz z dziećmi ciężko pracowała, orząc, siejąc, nawadniając i zbierając plony, a to wszystko, aby związać koniec z końcem. W tym czasie była również prezydentem Stowarzyszenia Pomocy. Służyła w tym powołaniu przez 18 lat. Dbając o swą dużą rodzinę i wyciągając rękę miłosierną do innych, piekła 8 bochenków chleba dziennie i prała 40 kompletów ubrań tygodniowo. Wekowała setki kilogramów owoców i warzyw oraz dbała o tysiące kurniosek, aby zapewnić rodzinie trochę gotówki. Samodzielność była jej główną cechą. Bezczynność uważała za grzech. Dbała o swoją rodzinę i z dobrocią troszczyła się o innych, upewniając się, że nikt, kogo znała, nie był głodny, nieubrany lub ziębnięty. Jakiś czas później poślubiła Eugenia Robinsona, który niedługo potem doznał udaru mózgu. Przez 5 lat, aż do jego śmierci, dbała o niego, kiedy był w pełni od niej zależny. W końcu, wyczerpana, odczuwając bolesne skutki cukrzycy, zmarła w wieku 67 lat. Pilność i ciężka praca, cechy, które zaszczepiła w swoim dzieciństwie, nagradzały ich wysiłki przez wiele lat. Malutkie dziecko jej siostry, które pielęgnowała od chwili narodzin wraz ze swoimi braćmi i siostrami, wyrazili miłość i wdzięczność za wszystko, co uczyniła, przekazując Uniwersytetowi Brighama Younga znaczący zapis, dzięki któremu wybudowano ten piękny budynek noszący jej imię. Posiadanie solidnego fundamentu jest najlepszą ochroną przed silnym wpływem świata. Powinniśmy usilnie poszukiwać tego, co znaleźli nauczani przez Amona i jego braci Lamanici, a o których mówiono, że nawrócili się do Pana i nigdy już od Niego nie odstąpili. Marian Pratt poślubiła Parleya Pratta w 1837 roku. Po przeprowadzce do Missouri wraz z innymi świętymi doświadczali straszliwych prześladowań. Podczas gdy Parley został pojmany, a następnie uwięziony wraz z prorokiem Józefem przez tłum Far West w stanie Missouri, Marian, pomimo ciężkiej choroby i stałego przebywania w łóżku, opiekowała się dwójką swoich malutkich dzieci. Niedługo później odwiedziła swojego męża w więzieniu i została z nim na pewien czas. Napisała: dzieliłam z nim jego celę, która była wilgotnym, ciemnym i brudnym miejscem bez wentylacji, zaledwie z małą kratką po jednej stronie. Byliśmy zmuszeni spać w tym pomieszczeniu. Po zwolnieniu Parleya z więzienia, Marian wraz z mężem służyli na misji w Nowym Jorku i w Anglii i byli pośród tych, jak to opisała, wymęczeni, w końcu dotarli do Utah. Parley ostatecznie zmarł śmiercią męczeńską podczas służby na kolejnej misji. Podczas burzliwego życia Marian Pratt pozostała wierna. Z mocą świadczyła: zostałam ochrzczona w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Po tym, jak przekonałam się o prawdziwości doktryn tego Kościoła, kiedy po raz pierwszy usłyszałam kazanie, postanowiłam wtedy, że jeśli pozostaną tylko trzy osoby, które zachowują silną wiarę, będą jedną z nich. Bez względu na prześladowania, których doświadczyłam, zawsze czułam to samo. Moje serce nigdy nie zboczyło z tego kursu. Przedmiot dzisiejszej dyskusji jest bardzo osobisty. Przykład innych ludzi może stanowić dla nas źródło nauki. Możemy ich obserwować, możemy uczyć się na błędach i sukcesach innych ludzi. Ale nikt nie może zrobić tego za nas. Nikt nie może zbudować za nas duchowego fundamentu. W tej kwestii jesteśmy swoimi własnymi wykonawcami. Z wielkim przekonaniem nauczał o tym Helaman. I teraz, moi synowie, zapamiętajcie, że opoką, na której potrzebujecie budować, jest nasz Odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga. Aby gdy diabeł pośle na was swe wichry i wiry powietrzne, gdy ze wszystkich sił uderzy w was gradem i burzą, okazało się to bezskuteczne, aby nie był w stanie zepchnąć was w przepaść żałości, i niekończącej się niedoli, abyście się ostali dzięki opoce, na której jesteście zbudowani, która jest pewną podstawą, jeśli ludzie budują na niej, nie upadną. Jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu związanych z budowaniem fundamentu miało miejsce ponad 36 lat temu. Po ukończeniu naszych studiów uniwersyteckich Diane i ja przeprowadziliśmy się do Honolulu, miejsca, w którym się urodziłem i wychowałem, aby rozpocząć kolejny etap naszego życia. Okazało się, że to był bardzo długi czas, aż 27 lat. Jedynie powołanie od proroka spowodowało, że opuściliśmy Hawaje. Świątynia na Hawajach jest znana jako świątynia Lai, ponieważ na Hawajach znajdują się dwie świątynie. Została po raz pierwszy poświęcona przez prezydenta Hibera Granta 27 listopada 1919 roku w Święto Dziękczynienia. Była to pierwsza świątynia zbudowana poza stanem Utah, z wyjątkiem świątyni Kirtland i Nauvoo. Przez ponad 60 lat służyła świętym na Hawajach i przez większość tego okresu także tym, którzy zamieszkiwali rejon Pacyfiku i Azję. W połowie lat 70. świątynia została zamknięta w celu rozbudowy i renowacji. W wyniku tego musiała zostać ponownie poświęcona, co nastąpiło 13 czerwca 1978 roku. Uroczystości ponownego poświęcenia przewodniczył ówczesny prezydent kościoła Spencer Kimball. Wraz z nim byli też jego doradcy N.L. Don Tanner i Marion Romney. Obecny był również Ezra Taft Benson, prezydent Kworum 12 Apostołów oraz inni członkowie Kworum 12 i 70. Dziś nieczęsto się zdarza, aby tak wielu starszych braci zgromadziło się na spotkanie poza siedzibą kościoła. To było błogosławieństwo 1978 roku. W tym czasie byłem młodym przywódcą kapłańskim i zostałem poproszony przez komitet odpowiedzialny za ponowne poświęcenie świątyni o zapewnienie bezpieczeństwa i środków transportu dla prezydenta Kimballa i towarzyszących mu osób. Nie chcę wyolbrzymiać moich obowiązków, jedynie wspierałem pracę innych i robiłem to za kulisami. Jednak w ramach moich obowiązków znajdowałem się dość blisko prezydenta Kimballa. Poprzez okres tygodnia, podczas trzech sesji poświęcających świątynię, uroczystego spotkania i dużej regionalnej konferencji, obserwowałem prezydenta kościoła z dość bliska. Obserwowałem, jak nauczał, świadczył i głosił prorocze słowa z upoważnieniem i mocą. Dostrzegłem jego niestrudzony wysiłek służenia temu jednemu, kiedy to prosił o prywatne spotkanie z osobami, które zauważył podczas spotkań lub podróży. Był narzędziem w rękach Boga. Na koniec tygodnia byliśmy na lotnisku czekając na wylot prezydenta Kimballa i osób mu towarzyszących. Ponownie podkreślając moją ograniczoną i wspierającą rolę, pragnę podzielić się następującym doświadczeniem. Prezydent Kimball podszedł do mnie, aby podziękować mi za moje skromne wysiłki. Nie był bardzo wysoki, w przeciwieństwie do mnie. Złapał mnie za klapy marynarki i gwałtownie szarpnął, aby znalazł się na jego wysokości. Potem pocałował mnie w policzki, aby podziękować mi. Po przejściu kilku kroków prezydent Kimball zawrócił. Chwycił mnie w ten sam sposób i ponownie pociągnął. Tym razem pocałował mnie w drugi policzek i powiedział, że mnie kocha. Następnie wyjechał. Rok wcześniej opublikowano biografię Spencera Kimballa napisaną przez jego syna i wnuka. Wtedy też ją zakupiłem i przeczytałem. Nawet mnie zainteresowała. Jednak po tym bardzo osobistym doświadczeniu ze Spencerem Woolleyem Kimballem wróciłem z lotniska do domu, mając wielkie pragnienie, by przeczytać jego biografię jeszcze raz. Wyciągnąłem ten gruby tom, który znajdował się na półce w naszej biblioteczce. W ciągu kolejnych dni, kiedy nie miałem innych obowiązków, czytałem jego biografię i rozmyślałem. Widzicie, nie czytałem o kimś, kogo bardzo kochałem. Czytałem o kimś, o kim wiedziałem, że mnie kocha. Czytałem o kimś, dla kogo zrobiłbym wszystko, wiedząc, że o cokolwiek poprosi, będzie to dla mojego dobra. Z powodu euforii związanej z tym doświadczeniem miałem kolejne. Jest ono zbyt osobiste, by się nim dzielić, ale przyznam się, że poczułem się wtedy bardzo zawstydzony. Zrozumiałem, że nie darzyłem tą samą miłością i szacunkiem osób, które są najważniejsze, członków Boskiej Trójcy, a szczególnie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela. To zmotywowało mnie do zapoznania się z jego biografią i przez modlitwę, post i rozważanie zrozumiałem, że czytałem teraz o kimś, kogo bardzo kochałem. Czytałem o kim wiedziałem, że mnie kocha. Czytałem o kimś, dla kogo zrobiłbym wszystko, wiedząc, że o cokolwiek poprosi, będzie to dla mojego dobra. Moi młodzi, drodzy przyjaciele, świadczę, że ta wiedza wielce odmieniła moje życie i mojej rodziny. Pragnę dodać, że w jakiś magiczny sposób nie uczyniła nas doskonałymi, ani nasze życie nie stało się łatwiejsze. To byłoby sprzeczne z Bożym planem, ale wniosła nadzieję stanowiącą doskonały fundament, pełną światła nadzieję. Nigdy nie myślałem o rezygnacji, poddaniu się lub wycofaniu się. życzę Wam tego samego. Choć jesteście wspaniali i stanowicie część tego wielkiego zgromadzenia, w życiu obecna jest zarówno radość, jak i ból. Każdy z Was osobiście może głęboko czuć ciężar życiowych doświadczeń. Być może sprawy rodzinne nie idą po Waszej myśli. Być może zmagacie się ze swoją wiarą. Być może macie do czynienia z czymś z Waszej przeszłości, z czymś, co uczyniliście lub co niesprawiedliwie Wam uczyniono. Niektórzy z Was borykają się z problemami natury fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej, które wydają się zbyt trudne do zniesienia. Bez względu na okoliczności, posiadanie solidnego fundamentu zmniejszy Wasze obciążenie. Mając słowa często śpiewanego hymnu, Bóg moim Ojcem jest, w waszych sercach, a nie tylko na waszych ustach, oraz polegając stale na zadośćuczynieniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa, możecie odnaleźć pokój i pocieszenie nawet w trudnych chwilach. Dzisiejszy dzień może być kluczowy, a nawet historyczny w waszym życiu. To może być dzień, kiedy podejmiemy decyzję i zaplanujemy wysiłki, aby zbudować lub wzmocnić nasz fundament. Dla niektórych z nas może to oznaczać porzucenie uzależniającego przyzwyczajenia lub odrażającego zachowania, które obraża Boga. Dla innych może to oznaczać odnalezienie właściwych priorytetów i postawienie miłości do Boga na pierwszym miejscu. To jest warte każdej ceny. W najbardziej osobisty i indywidualny sposób i stojąc w obliczu tak wielkiej grupy, pragnę złożyć moje świadectwo o Jezusie Chrystusie, kamieniu węgielnym Kościoła i opoce naszego zbawienia. Świadczę o Jego świętym imieniu. Świadczę o Jego władzy i misji, a co najważniejsze, Jego zadośćuczynieniu, która umożliwia każdemu z nas, bez względu na nasze minione lub obecne okoliczności, przyjście do Niego. Składam to świadectwo w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi, kochany Ojcze Niebieski, zwracamy się do Ciebie z wdzięcznością za możliwość spotkania się tutaj, w tym wspaniałym tabernakulum, które znajduje się w pobliżu wspaniałej, nowo poświęconej świątyni. Jesteśmy bardzo wdzięczni za starszego Hallstroma oraz za innych mówców, którzy są tutaj. Udzielili nam oni rad oraz wskazówek, które pomogą nam zbliżyć się do Ciebie i będziemy mogli zbudować mocniejszy fundament. Ojcze Niebieski, prosimy, abyśmy ciągle naśladując przykład Twojego Syna, mogli dostrzec osoby wokół nas, które potrzebują pocieszenia. Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni za naszego proroka Thomasa Monsona oraz jego doradców i modlimy się o ich dobro. Prosimy o siłę, abyśmy mogli zrobić to, co będzie nam pomocne. Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i za Jego zadośćczyniącą ofiarę i mówimy to wszystko z pokorą w imię Jezusa Chrystusa. Amen.